Mamy wspólne, wiele wspólnego, wierzymy w tego samego Pana, służymy tego samego Panu, ale też spotykamy się o tej samej godzinie, czyli właśnie o 11 rozpoczęło się u nas nabożeństwo. Chcę podzielić się również pieśnią, gdyż muzyka jest wspaniałą formą też, która porusza emocje, wyobraźnię i sprawia, że treści głębokie mogą stać się bardzo melodyczne, w poetycki sposób pomagają niekiedy pobudzić wyobraźnię i zrozumieć lepiej treści Słowa Bożego. A bardzo dobrze też oddają to, co często usiłujemy powiedzieć albo sobie wyobrazić, jeśli chodzi o nasze doświadczenie, przeżycia. Pieśni o nadziei, bo tak zrozumiałem w swoim życiu i tego właśnie chcę. Chcę być rzecznikiem nadziei Bożej i tę nadzieję oddawać ludziom, którzy tego potrzebują.
Promień w nocy jesteś nim. Wszystkim, co najdroższe w życiu mym. Lampą na mej drodze jasną, gwiazdą, kiedy inne zgasną. Głosem, co łagodnie woła, ciszą, gdy gwar dookoła. Dziecka jedną łzą. Światła promień w nocy jesteś nim. Wszystkim, co najdroższe w życiu mym. Przyjacielem, gdy zawiodą, moim celem, moją drogą. Ojcem, kiedy już zostanie przy mnie obok, mą nadzieją, gdy dokoła mrok. Światła promień w nocy jesteś mi. Wszystkim, co najdroższe w życiu mym. Bądź mi tym, kim inni nie są. Jesteś nim. Światła promień w nocy, jesteś nim.
Amen. Właśnie tak jest. Bóg jawi się w różnych sytuacjach jak światła promień właśnie w ciemnej nocy. Ta noc niekiedy przychodzi z różnych przyczyn. Czasami upadniemy. Czasami powikłają się nasze ścieżki. Oddalamy się od światła. W końcu gdzieś wikłamy się w jakieś ciemności, ciemne gąszcze. Nie wiemy, jak wyjść. Ale gdy człowiek zdaje sobie z tego sprawę, gdy wie, że oddalił się od Boga i gdy spojrzy na ten promień, on daje nadzieję, a niekiedy pobudza do tego, by zawrócić. By wrócić tam, gdzie Bóg obdarzał nas łaską i błogosławieństwem. I kiedy wracamy i idziemy z Bogiem, to nie wystarczy tylko wrócić, przyjść do Boga. Dlatego, że życie jest dynamiczne. Nigdy nie jesteśmy w punkcie zerowym. Punkt zero najwyżej może być miejscem naszego zwrotu życia, ale nigdy miejscem, w którym się zatrzymamy. Dlatego, że tak czy owak czas powoduje, że coś się zmienia. I my musimy podążać z tym, ponieważ jeśli zatrzymamy się w miejscu, to i tak się będziemy cofać. Czyli jeśli nie idziesz z Chrystusem, to mimo tego, że Go spotkałeś, i tak się od Niego oddalisz. Bo jest jedyne rozwiązanie. Albo idziesz śladami Chrystusa, albo będziesz daleko od Niego, bez względu na to, co o sobie będziesz myślał. Nie trzeba wcale iść daleko od Chrystusa w przeciwnym kierunku, żeby być mimo wszystko obok. Ale jeśli idziesz za Nim, możesz być pewien, dokąd zmierzasz, komu służysz i kim naprawdę jesteś. Panie, daj mi rękę swą, chcę razem z Tobą iść. Panie, powiedz słowo, bym mógł przy Tobie być. Panie, spójrz mi w oczy i wiedz, że szczere są. Panie, weź mnie z sobą, bo ja wędrować chcę. Przez wyspy ludzkich serc, które samotne są, przez morze słonych łez do Ciebie wciąż, by znaleźć jeden szlak, co go niebieski ptak do Twoich boskich skrzydeł stóp. Proszę, daj mi Panie nadziei pełen wód, pozwól bym rozdawać drobiny szczęścia mógł. Zostań przewodnikiem tych wszystkich ziemskich dusz, które na fali życia straciły nagle kurs. Przez wyspy ludzkich serc, które samotne są, przez morze słonych łez do Ciebie wciąż, by znaleźć jeden szlak, co go niebieski ptak do Twoich boskich skreśleń znów. Przez wyspy ludzkich serc, które samotne są, przez morze słonych łez do Ciebie wciąż, by znaleźć jeden szlak, co go niebieski ptak do Twoich boskich skreślił stóp.
Pewien człowiek wraz z wycieczką przyjechał z Izraela do Polski. To był Żyd, Izraelita, który nie znał języka polskiego. Zdał się na to, że ci, którzy organizują wycieczkę, dobrze wiedzą, dokąd on ma pójść, gdzie się znaleźć. Ale był to człowiek dosyć odważny, ciekawy życia. Miał swoje lata, bo blisko 70. Czuł się odważny, wiedział, że może sobie poradzić w różnych okolicznościach. I tak się zdarzyło, że oddalił się od tej wycieczki i poszedł sobie kilkoma ulicami w innym kierunku. No i zamieszanie się stworzyło wśród organizatorów tej wycieczki, uczestników. Gdzie jest ten człowiek? Gdzie on się schował? Gdzie on poszedł? Wszyscy zaczęli go szukać w tym obrębie, w miejscach, w którym się znajdowali, ale nie mogli go znaleźć. No, zaczęli chodzić po tych sklepach, denerwowali się bardzo, bo gdzie ten człowiek zginął? No, może go okradziono, może go gdzieś porwano. I różne do głowy przychodziły pomysły, aż w końcu zastanawiali się i poszli z tym na policję. I po kilku godzinach okazało się, że on siedzi na posterunku. I bardzo ciekawy wniosek z tego zostaje wysnuty. Oczywiście uspokoili się, zabrali go i mówili i zapytali go, ale jak to się stało, co ty zrobiłeś, ale jak ty trafiłeś na ten posterunek? On powiedział, zdałem sobie sprawę, że się zgubiłem. To jest historia, która pokazuje nam pewną rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Ale ona pokazuje nam dwa rodzaje ludzi. Tych, którzy wiedzą, że gdzieś się zgubili i potrzebują znaleźć drogę powrotu do właściwego miejsca. I tych, którzy wciąż drepczą wokół własnych spraw. Wciąż stawiają sobie nowe cele, ale tak naprawdę nie wiedzą albo nie chcą myśleć o tym, że po prostu się zgubili. Jest to metaforyczny obraz rzeczywistości człowieka. Gdzie jesteś? Czy wiesz, dokąd zmierzasz? Czy jesteś pewien tego, w jakim miejscu swojego życia jesteś? I tego pewien, że Bóg jest z tobą? Są ważne pytania, i na które chciałbym, byśmy dzisiaj mogli spróbować odpowiedzieć sobie za pośrednictwem tekstu Pisma Świętego, krótkiego studium. Otworzymy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 3. Przeczytamy kilka wersetów z historii upadku człowieka. Przypominamy sobie raj, przypominamy pierwszych ludzi, przypominamy Adama i Ewę i to, że mieli unikalny, wyjątkowy rodzaj doświadczenia obecności Bożej, gdzie po prostu żyli z Bogiem, że wszystkiego mieli pod dostatkiem, niczego im nie było potrzeba i nie brakowało. Byli ludźmi szczęśliwymi, których Bóg traktował w sposób partnerski, bowiem rozmawiał z nimi i też powiedział im, że w tym ogrodzie wszystko należy do nich, mogą robić, co uważają. Cała zresztą ziemia, którą stworzył, postanowił oddać człowiekowi, żeby on nią zarządzał. A przy tym bardzo charakterystyczna cecha partnerskiego traktowania człowieka przez Boga jest to, że mówi o zagrożeniu, które jest w tym ogrodzie. I powiada, że jest tam drzewo poznania dobra i zła, ale nie chcę, żebyście go dotykali, bo wszystko się popsuje. A przede wszystkim przyjdzie śmierć, która nie jest na razie waszym udziałem. Bo jesteście stworzeni na obraz mój, na moje podobieństwo. Możecie żyć ze mną wiecznie, korzystając z tego, co stworzyłem na wieki. Nie dotykajcie tych rzeczy. Wszystko możecie mieć, ale uważajcie. Ktoś by mógł powiedzieć, no czy to jest partnerskie traktowanie? Przecież Bóg im zabrania czegoś. Przecież zabraniać komuś czegoś, to wydaje się, że to jest chyba ograniczanie cudzej wolności. Czemu nie dał im swobody? Współczesny człowiek o humanistycznym podejściu do życia powiedziałby, no należy mi się, ja mam prawo, dlaczego Bóg mi zabrania? To niech da mi wolny wybór. Ale pytanie, czy Bóg nie dał im wyboru? Czy ostrzeganie kogoś o tym, że przyniesie to złe skutki, nie jest daniem komuś wyboru? Niedawaniem wyboru jest, kiedy wiemy, że zagraża niebezpieczeństwo, ale my go o tym nie informujemy. Ten człowiek nie ma wyboru, on jest skazany na to, że to niebezpieczeństwo go dotknie. I to jest partnerski charakter traktowania Boga, człowieka przez Boga. Bóg informuje go, słuchaj, nie dotykaj tego. Zobaczcie, kolejna rzecz. My nie jesteśmy stworzonymi automatami według jednej sztancy. Jesteśmy podobni do obrazu Boga, bo stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, ale nie jesteśmy tacy sami. Ani jak Bóg, ani jak jeden i drugi człowiek. Jest to coś wyjątkowego, coś unikalnego, że jesteś, możesz być sobą i nikt więcej taki nie będzie. I Bóg się cieszy twoją obecnością, bo jesteś unikalnym stworzeniem dla Niego. I Bóg zna ciebie po imieniu, chce mieć z tobą relację. I właśnie to jest to partnerskie traktowanie, że mówi ci o tym, co ci zagraża i mówi ci o tym, co może prowadzić do bezpieczeństwa. Daje ci wybór, i bo nie zmienia naszego umysłu. Przecież czy Bóg nie mógł zrobić czegoś takiego, że wprowadzić jakiś instynkt do naszej świadomości, który by automatycznie nas bronił przed pewnymi działaniami? Mógłby to zrobić. No i zrobił to w wielu stworzeniach. Zrobił to w zwierzętach. Zwierzęta nie mają takiego intelektu i zdolności myślenia, przetwarzania wyobraźni, wspomnień i tak dalej, jak człowiek. Zwierzęta mają instynkt, dlatego czasami są niekiedy bystrzejsze, że wyczuwają z daleka pewne zagrożenie i zmieniają swój sposób funkcjonowania. Człowiek ignoruje wiele rzeczy, idzie czasami wprost do pewnego niebezpieczeństwa bądź też do poważnych doświadczeń i przykrych jakichś okoliczności. Dlaczego? No bo ma rozum, ale nie zawsze z niego korzysta. nie korzysta z instynktu jak zwierzę. Ale Bóg stworzył zwierzęta i odwiedział je. On stworzył człowieka na obraz swoje podobieństwo. Biblia nie mówi, że stworzył zwierzęta na swój obraz i podobieństwo. Człowiek jest koroną Bożego stworzenia. Jest wyjątkowe, ma doświadczenie. I zatem odpowiedzialność za to, co się dzieje działo w raju, jest po stronie człowieka. Jego wolnej woli, którą Bóg jemu dał. Rozumnej woli, dlatego że przetwarza informacje. I gdy czytamy tą historię, widzimy szatana, który również komunikuje się z człowiekiem. Rozmawia z nim. Ale co jest ciekawe, mówimy czasami, namawia szatan. Szatan działa sprytnie. Jego namówienie polega na tym, że on stawia pytania, które mają wzmocnić poczucie nasze ego. Czy na pewno tak się stanie? Czy ty w to wierzysz, że tak będzie? No i człowiek pobudza swoją wyobraźnię. No ciekawe. No chyba nie. Czemu nie? A kto stoi na przeszkodzie, żebyś tego nie mógł zrobić? Czy ty nie możesz o sobie decydować? Czy ty nie jesteś człowiekiem wolnym? To są pytania, można powiedzieć, no cóż złego w tych pytaniach? W pytaniach nie ma nic złego. Zło jest tam, co zrobisz z tymi pytaniami, jak na nie odpowiesz. Zwróćmy uwagę teraz na werset, który jest kluczowym fragmentem, na który chcę zwrócić uwagę. 3 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, 7 werset i dalej. Wówczas otworzyły się oczy im, obojgu, i zobaczyli, że są nadzy. Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. Wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga, przechadzał się on po ogrodzie w powiewie dnia. Słysząc to, człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzwami ogrodu. Jednak Pan Bóg zaczął wołać człowieka: gdzie jesteś? A on na to: usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi, dlatego ukryłem się. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Zapytał Bóg. Czy zjadłeś owoc drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Oto konkluzja tej części historii. Kiedy człowiek uświadomił sobie, że w zasadzie ma wolność i prawo zrobić, co zechce. I tak było. Bóg nie odebrał ludziom tego prawa, żeby robili, co chcą. Bóg zaproponował pewne rzeczy, które mogą chcieć i mogą dotknąć. Człowiek jednak, mimo tak bogatej oferty boskiej, bo zwróćmy uwagę, to jest tylko jedno drzewo i owoc. A wokół był cały świat. Bóg przygotował niezwykle bogatą ofertę różnych rzeczy, które mogły satysfakcjonować człowieka, jeśli by tylko chciał. Ale człowiek dał się skusić w swojej pysze, żeby sięgnąć po to jedno, które w porównaniu do tego wszystkiego było niczym, ale było bardzo niebezpieczne. Zerwał ten owoc, skosztował. I stało się tak, jak Bóg zapowiedział. Umarł człowiek. No ale przecież żyje, widzimy, że przecież ukrył się. Tak, ale ta historia pokazuje nam inną śmierć. Śmierć duchową. A duchowa śmierć, jak Biblia mówi, jest to oddalenie od Boga. Oddalenie od Boga, które jest czymś tragicznym. To jest tak, jak człowiek się gubi w obcym mieście. Może być piękne miasto, ale w pewnym momencie przestaje być piękne. Nikogo nie znam. Nie wiem, dokąd mam pójść. Podobnie jest z sytuacją choroby Alzheimera, która jest poważnym zaburzeniem pamięci i świadomości. W skrócie nazywamy czasami w żargonie medycznym, niekiedy się to nazywa samotny we własnym domu. Tak, bo w pewnym momencie człowiek, tracąc pamięć i świadomość, zaczyna postrzegać swoich bliskich jako zupełnie obcych ludzi. Zaczyna postrzegać pomieszczenie, w którym żył dziesiątki lat, że jest mu zupełnie obce. A jak coś jest nam obce i nieznane, to nie czujemy komfortu. Czujemy się zaniepokojeni. Zaczynamy się denerwować. Żyjemy w wielkim stresie, bo nie wiemy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, kto jest z nami. Nie wiemy, czy nam zagraża niebezpieczeństwo, czy ktoś jest nam życzliwy. Człowiek zaczyna żyć w wielkim napięciu i stresie. Dlatego jest zagubiony. I to jest namiastka właśnie tego, co się dzieje w duchowym sensie z Bogiem. Jeśli umiera moja więź i relacja z Bogiem, czuję się potwornie samotny, zagubiony i zaniepokojony. No ale kiedy ktoś powie, ale kiedy patrzę na człowieka, który w tym świecie nie zna Boga i nawet mówi, że Go nie ma, no ja widzę, że oni się niektórzy całkiem nieźle bawią. Tak, chwilowo można się zabawić. Rzeczywiście, nawet jak się zgubisz w danym mieście, możesz sobie pochodzić, światła świecą, otwarte restauracje, sklepy, możesz sobie pochodzić, popatrzeć na to wszystko. Możesz i kupić może hot doga na ulicy, zjeść i sobie pochodzić. Ale jak długo będziesz to robił? W końcu zabraknie ci może środków? Będziesz chciał gdzieś przespać się? Nie znasz nikogo. Nie wiesz, do kogo masz się zwrócić. Stajesz się kimś obcym, mało istotnym. I wtedy zaczynasz czuć, że jesteś sam, bezradny. Tak jest w życiu duchowym z człowiekiem. Tego doświadczył Adam i Ewa. Kiedy zjedli owoc i uświadomili sobie, że są nadzy. Kiedy? Kiedy usłyszeli, że Bóg ich woła. I to jest ciekawe, to jest paradoks, który też pojawia się wciąż. Bóg woła do człowieka. Woła przez swoich sług, głosi Ewangelię, a jest paradoksalnie, ludzie zamiast przyjmować tę Ewangelię jako środek ratunku dla ich położenia, uciekają od niej, drwią z niej. A nawet zabijają tych, którzy tę Ewangelię im głoszą. Paradoks. Po prostu jest pomieszanie z poplątaniem. Jak można odrzucać coś, co może ratować mi życie? Ale właśnie to jest istota grzechu. Że ona zmienia nasz sposób myślenia. Nie potrafimy oceniać rzeczywistości właściwie. Jesteśmy chorzy. Chorzy z powodu kłamstwa grzechowego, w którym tkwimy. Szukamy szczęścia, zadawalamy się różnymi drobiazgami, bo tak ten świat uczy ludzi. Żeby mieć bardziej niż być. Albo być na określonym stanowisku. I to jest wartość. Okazuje się, że ludzie dochodzą do tego poziomu, nie radzą sobie. Wciąż pustka, potrzeba Boga, potrzeba raju utraconego jest w ich wnętrzu. Sumienie ich o tym świadczy. Ale nie potrafią znaleźć drogi, by tam wrócić. Zaczynają sięgać po środki, które mają uśmierzyć ból duszy. Które mają zgasić to pragnienie i zgasić sumienie. W efekcie gubią się i pogrążają jeszcze bardziej. Lecz coś błogosławione jest nadzieją z tego tekstu. To stwierdzenie. Zobaczcie, 8 werset, i którym powiedziane jest. Wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga. Przechadzał On się po ogrodzie w powiewie dnia. Słysząc to, człowiek ukrył się. A 9 werset mówi. Jednak Pan Bóg zaczął wołać człowieka, gdzie jesteś. To stwierdzenie. Jednak Pan Bóg wołał człowieka. Czy Bóg wszechmogący, wszechwidzący, wszechobecny nie wiedział, co się wydarzyło? Bóg doskonale wiedział. Pytanie, które stawia Bóg, gdzie jesteś? To nie jest pytanie dla Boga, bo On potrzebuje się dowiedzieć. To jest pytanie dla Adama i Ewy. I to jest pytanie dzisiaj dla ciebie i dla mnie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś w swoim życiu? Czy jeśli zagubiłeś się, to jesteś świadom, że się zgubiłeś? Czy wiesz i znasz drogę powrotu? Gdzie jesteś? Jeśli nie czujesz się zagubiony, to zastanów się, w jakim punkcie swojego życia jesteś. Do czego dążysz? Czy to, czego doświadczasz, satysfakcjonuje ciebie? Czy wiesz, co będzie dalej? Czy masz spokój w swoim sercu? Czy raczej jesteś spętany mnóstwem myśli, napięć, niepokojów, żalu, tęsknot i marzeń i nie wiesz sam, dokąd masz zmierzać? Bóg jednak szuka człowieka. I to jest już początek boskiej Ewangelii, dobrej nowiny. Że Bóg nawet w pierwszym momencie, można powiedzieć, no od Adama i Ewy aż do krzyża Chrystusa, tyle wieków minęło. Czy Bóg nie mógł tego wcześniej? Oczywiście, On zrobił zaraz po upadku. Zobaczcie, co Bóg robi. Czy ty, gdybyś obdarzył zaufaniem kogoś, dał mu wszystko, co najlepsze zrobiłeś i ktoś to wszystko zniszczył w jednym momencie, chciałbyś go poszukiwać? Może i tak. Po to, żeby się wynosił jak najszybciej. Nie chcę go tutaj widzieć. Po ludzku nie mamy tyle cierpliwości, a szczególnie w momencie, kiedy rzeczywiście ktoś nas zranił, podeptał, zlekceważył, ośmieszył, wzgardził nami i tym, co daliśmy. Nie chcemy patrzeć na takich ludzi. Bolejemy nad tym i jeśli nawet krzywdę nie zrobimy, to przynajmniej niech zejdzie mi z oczu. To się lepiej będę czuł. Spójrzcie na boskie miłosierdzie, że On szuka człowieka, On woła po niego. Gdzie jesteś? I zobaczcie, że co Adam odpowiada. Ukryłem się. A Bóg od razu mu mówi, czy przypadkiem nie jadłeś owoców? Bo Adam też wprost nie powiedział, dlaczego się ukrył. Bo co, padało? Wiatr był duży? Nie. Ukrył się, bo usłyszał Boga. Dlaczego? Dlatego, że pierwiastek boskiej obecności, który jest w każdym człowieku w postaci sumienia odezwał się. On wiedział, że blisko jest Stwórca, ten, który obdarzył miłością, dobrocią, zaufaniem. Wiecie, że czasami to jest niesamowity ból, cierpienie, kiedy człowiek sobie uświadomi, że rani kogoś bliskiego. Że to jest tak potworne i ciężkie, że człowiek chciałby uciec na drugi koniec świata. Dlatego, że nie może sam sobie wybaczyć. To jest doświadczenie człowieka, który właśnie gubi się. I Adam takim był z Ewą. Oni nie chcieli widzieć Boga. Ukrywali się przed Nim. Dlatego, że wiedzieli, że zawiedli Jego zaufanie. Że zniweczyli wszystko, co otrzymali z Bożej łaski. Ale ta historia, mimo że jest historią, jest też metaforycznym obrazem dla nas. Gdzie właśnie możemy pytać, gdzie jesteśmy. Dlatego dziś stawiam to pytanie, byś ty i ja mógł odpowiedzieć przed sobą, przed Bogiem. W jakim punkcie twojego życia jesteś? Ile owoców zakazanych zerwałeś? Jakie to owoce? Świadomość twojego sumienia, być może prawdę Ewangelii, którą poznałeś. Że pewne drogi, style życia nie prowadzą do niczego dobrego. Ty zerwałeś to. Doświadczyłeś oddalenia od Pana. Próbowałeś w różny sposób to przykrywać, jakoś sobie radzić, ale widzisz, że to nie jest tak. Że niby może widzisz tego Boga i nawet Go słyszysz, bo zobaczcie, co się dzieje, że ten upadek nie od razu powoduje, że nie widzisz tego Boga i się od Niego oddalasz. Adam i Ewa słyszeli Boga, czuli Jego obecność blisko, tylko upadek i grzech, w którym tkwi człowiek, bardzo często nie pozwala mu, żeby skorzystać z tej pomocy, że Bóg jest, mimo wszystko, że na wyciągnięcie ręki, to nie jestem w stanie wołać do Niego o pomoc. Ja wciąż tkwię w tym miejscu. I wydaje mi się, że jeśli się ukryję albo ucieknę jak najdalej, to lepiej się będę wtedy czuł. To jest właśnie oszustwo grzechu, które powoduje, że oddalamy się od ratunku, który jedynie jest w Bogu. Gdzie jesteś? W jakim położeniu twojego życia? Może przeżyłeś różne trudne doświadczenia. Próbę twojego życia, zawiodłeś się na Bogu. Może pomyślałeś, że modliłem się tyle czasu, a Bóg jednak nie odpowiedział. Spotykam ludzi, którzy noszą w sercu cierpienie i przechowują w pamięci trudne doświadczenie w postaci takiej, że modlili się o swoich bliskich, którzy ciężko chorowali. Modlili się o to, żeby Bóg ich ocalił od śmierci, bądź też uzdrowił. Ale stało się inaczej. I ten moment był punktem zwrotnym dla wielu ludzi, że postanowili przestać podtrzymywać relacje z Bogiem. Czuli się zawiedzeni, porzuceni. Zaczęli odchodzić, gubić się. To jest czasami owoc, który zrywamy. Pokusa. Czasami gniew wobec Boga, żal. Że nie jest tak, jakbym tego chciał. Jestem rozczarowany. Jestem zakłopotany. Przecież Bóg widzi, ile mam problemów. Dlaczego On nie odpowiada? Dlaczego On nie wkracza w moje życie? Nie zmieni czegoś? Dlaczego muszę przebywać w takim trudnym stanie? To jest właśnie często pokusą. Zresztą doświadczenie w Nowym Testamencie, słowo, które jest, może tłumaczy się czasem jako pokusa albo doświadczenie. Pokusa jest doświadczeniem. A doświadczenie bardzo często jest pokusą. Pokusą czego? Jesteśmy doświadczani, próbowani po to, by nastąpił wybór w naszym życiu. Dlaczego jesteśmy doświadczani? Nie dlatego, że Bóg jest jakimś analitykiem w laboratorium i laborantem, i który sprawdza. No ciekawe, jak ten człowiek, czy on wytrzyma, jak mu nie wysłucham tej modlitwy? Co on będzie o mnie mówił? Bóg jest wszechwiedzący, wszechwidzący. On, jak przeczytaj sobie Psalm 139, on przenika na wskroś twoje serce. Przenika twoje myśli. Że zanim ty złożysz jakiekolwiek zdanie w swojej głowie i wypowiesz je swoimi ustami, On już zna to wszystko. Zanim zdejmiesz nogę rano z łóżka, On zna wszystkie twoje drogi. Zatem po co te próby? To Bóg chce sprawdzić, jaki jestem? Próby są dla ciebie i dla mnie. Zobaczcie, pytanie boskie nie jest dla Niego, że szuka odpowiedzi. Pytanie, które Bóg stawia, jest dla ciebie, żebyś ty odpowiedział na nie. Doświadczenie, które stawia w twoim życiu, nie jest dla Niego, bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Doświadczenie jest dla ciebie i dla mnie, byś sam siebie przekonał. Byś zobaczył, kim jesteś. I dlatego doświadczenie jest wyborem. Każde doświadczenie stawia nas przed konkretnym wyborem. Co ja z tym zrobię? Albo pójdę po drogą boską, jakiej uczę się z Ewangelii, jaką czasami sumienie mi pokazuje, albo pójdę drogą własną, podsyconą może gniewem, rozczarowaniem, albo jakąś nikłą nadzieją, ulotną nadzieją, którą daje świat. I to jest właśnie znów moment wyboru. I znów partnerskie traktowanie. Zobaczcie, jeśli Bóg nie traktował nas w taki sposób, jako rozumnych istot, które stworzył, On by automatycznie wszystko zrobił. Duch Święty byłby jak program operacyjny, wpuszczony do naszego umysłu, by poprzestawiał wszystko, że w ogóle byśmy grzechu nie widzieli i byłoby wszystko idealnie. Ale my jesteśmy istotami żywymi, rozumnymi, z którymi Bóg się komunikuje. Dlaczego czytamy Biblię? Biblia nie jest dla rozumnych. Nie jest dla tych, którzy nie rozumieją, nie umieją czytać. Czy nie widzisz, że Bóg chce z tobą rozmawiać? Biblia jest gruba. Ojej, tyle jest tekstu. Bo dlatego, że każdy z nas w różnych częściach tej Biblii może znaleźć odpowiedź i poznać Boga w swojej indywidualnej sytuacji życiowej. Dlatego jest bogactwo Biblii różnych historii, różnych postaci, różnych osobowości. Że bardzo często właśnie staje się to lustro, jak powiada Jakub. Że przyszedł, przejrzał się w zwierciadle i odszedł. Że gdy czytamy Słowo Boże, to tak jakbyś patrzył we własne lustro. Ale to lustro nie tylko odbija twoją twarz, ale okazuje się, że to lustro pokazuje twoją rzeczywistość. I co jest ciekawe, to lustro jest tak bogate, że pokazuje ci, co się wydarzy, jeśli wybierzesz taką drogę, a co się wydarzy w twoim życiu, jeśli wybierzesz inną drogę. Oto kładę dzisiaj przed tobą życie i śmierć, mówi Pismo Święte. Wybierz życie, Bóg radzi. Masz cały ogród, nie ruszaj tego drzewa. Wybierzesz śmierć, śmierć przyjdzie niechybnie. Bez względu na to, co sobie o tym myślisz. Żeby znaleźć się w piekle, nie trzeba w nie wierzyć. To jest ciekawe. Żeby znaleźć się w niebie, trzeba wierzyć w Boga. Ale żeby znaleźć się w piekle, możesz twierdzić, że nie wierzysz w nic. To jest wystarczający bilet, żeby tam się znaleźć. Bóg bardzo ceni każdego z nas. Gdyby tak nie było, nie szukałby Adama. Gdyby tak nie było, nie posłałby Chrystusa na ziemię. Dlatego, że Bóg umiłował świat. Umiłował ciebie i mnie. I On szuka. Czy słyszysz Jego głos? Że woła. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Zastanów się. Bez względu na to, w jakim jesteś położeniu. Być może czasami się ludziom wydaje i spotykam takich, którzy mają tragiczne, dramatyczne przeżycia życiowe, doświadczenia życiowe. Gdzie zniszczyli własną rodzinę, majątek, wszystko, zdrowie. Dzisiaj przychodzą jako strzępy człowieka. Siedzą w ogrzewalni jako brudni, śmierdzący ludzie, na którymi nikt nie chce nawet się zatrzymać. I można powiedzieć, no to położenie tragiczne. Czy tacy ludzie mają jeszcze nadzieję? Bez względu na położenie, to pytanie jest bardzo aktualne. Gdzie jesteś? Nie jest istotne to, w jakim naprawdę miejscu jesteś, ale istotne jest to, czy sobie zdajesz z tego sprawę. To jest różnica. To jest różnica. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, w jakim miejscu jesteś? A to, gdzie jesteś, nie przejmuj się. To nie jest twój problem. Jeśli Bóg stoi i szuka ciebie i On cię woła, to nie ma znaczenia, w jak grząskim błocie utknąłeś. Ważne, żebyś ty sobie z tego zdawał sprawę. Dlatego Bóg pyta ciebie, czy wiesz. Bo jeśli nie wiesz, to nie docenisz ani Jego działania, ani nie zechcesz Go przyjąć. Jeśli człowiek sobie uświadamia, jestem zgubiony. Jedynym moim szczęściem, czytajcie psalmy, usłyszycie. Ludzi zgubionych, którzy odnaleźli się w Bogu. Jedynym moim szczęściem być blisko Boga. Czasami człowiek czyta, jak nie ma pewnych doświadczeń, niektóre treści Pisma Świętego, tak pobieżnie i zastanawia się, a to może, jak to powiadałem, figura stylistyczna, jakaś poezja, no tam, a ja się nie znam na poezji. Nie, każde Słowo Boże jest natchnione. I czasami musimy dojrzeć do pewnych rzeczy w naszym życiu, przeżyć określone rzeczy, żeby pewne treści Biblii raptem nam zajaśniały, że je dobrze zrozumiemy. Postrzegam to przez pryzmat moich doświadczeń, że im dłużej kroczę z Panem, to widzę, że mniej wiem na Jego temat. Oczywiście wzmacniam się w większej pewności tego, że On mnie kocha, ale z większym szacunkiem, jak wielki i potężny jest. I kolejna rzecz, że życie z Chrystusem to nie religia, to przygoda. To, że ja nie wiem, co jeszcze się wydarzy. Ja mogę religię zaplanować, że prawdopodobnie, zależy do którego roku i Pan Jezus przyjdzie, no to będą się odbywać nabożeństwa o tej godzinie. To można zaplanować. Okay? Ale życie z Chrystusem to nie tylko nabożeństwa. To treść tych nabożeństw. To, czym jest moje życie i co się w nim i przez nie może wydarzyć. Gdzie jesteś? Bez względu na to, w jakim punkcie jesteś. Wielu ludzi nam mówi w tych sytuacjach, kiedy ich spotykamy, że oni nie zasługują na Bożą miłość, oni nie zasługują na Bożą łaskę. Oni tak wiele złych rzeczy zrobili. Ciągle oceniają siebie przez pryzmat własnej sprawiedliwości. A my opowiadamy im o boskiej sprawiedliwości, która została dokonana. Jest bardzo rzetelna i jest, można powiedzieć, konsekwentna, nieprzejednana. Na czym ta boska sprawiedliwość polega? Że Bóg nie przepuści ani grama, ani cząsteczki najmniejszej, nanocząsteczki grzechu. Bardzo jest surowy. To jaka jest nadzieja dla mnie, kiedy jestem taki zły? Spójrz na krzyż Golgoty. Widzisz? Tam ukryte są wszystkie twoje winy. Bagno, w którym się znalazłeś nawet z własnego powodu, zawikłane życie, ono tam może doznać oczyszczenia i uwolnienia. Dlatego śmierć Jezusa Chrystusa jest tak wyjątkowa, tak cenna, wartościowa. Bo bez względu na twój ciężar grzechu i zła, które uczyniłeś. Jeśli słyszysz głos Boga, który cię woła i idziesz do Niego, doświadczasz zupełnego oczyszczenia. Nic z tych rzeczy, których dokonałeś kiedykolwiek, nie będzie wspomniane. Bóg powiada, że oczyszczę ich i odpuszczam ich grzechy i nigdy więcej ich nie wspomnę. I wasze grzechy będą białe. Biały jak śnieg, bo Bóg wyczyści je krwią swojego Syna, Boga Wszechmogącego, który zapłacił za grzech, który wykonał wszystkie roszczenia i uczynił zadośćuczynienia boskiej sprawiedliwości. Bóg jest sprawiedliwy, bardzo konsekwentny, jest ogniem trawiącym, ale jest też wielce miłosiernym i łaskawym. Przez Jezusa Chrystusa możesz znaleźć się w obszarze Jego miłosierdzia, gdzie żaden płomień boskiej sprawiedliwości i świętości ciebie nie dotknie, bo dotknął Syna Bożego na krzyżu. Bóg pyta dzisiaj, gdzie jesteś? Dlatego, że chce, byś odpowiedział sam sobie. Jeśli czujesz się zagubiony, tak jak ten człowiek, pytanie, czy wiesz, że jesteś zagubiony? Bo jeśli próbujesz robić jakieś zamieszanie w swoim życiu, religijnością próbujesz tworzyć nadzieję, że może coś się wydarzy, będziesz myślał, że może jak będę chodził 4 razy w miesiącu na nabożeństwa, a może jak 6, to będę już bliższy nieba, mylisz się. Żadnymi rzeczami nie przekupisz Boga, ani nie uczynisz zadośćuczynienia Jego sprawiedliwości. Możesz to tylko zrobić przez odpowiedź Bogu, gdy pyta, gdzie jesteś. Zgubiłem się, Panie. Zgubiłem. Splątałem swoje życie. Nie wiem, dokąd iść. Nie wiem, przykro mi, głupio, że odszedłem od Ciebie. Czułem się niegodny. Zapomniałem o Twoim miłosierdziu i łasce. Myślałem, że jesteś tylko gniewny i straszny, a jestem zły i nie zasługuję na Twoje miłosierdzie. Ty mnie pytasz, gdzie jestem. Jestem zgubiony. Co mam robić w związku z tym? Co mogę zrobić, jeśli jestem zgubiony? Otwórzmy Księgę Objawienia Świętego Jana. Dziś czytamy z początku i z końca Biblii. Zrobimy skrót. I tam Pan Jezus odpowiada piękne słowa. Piąty werset 2 rozdziału Księgi Objawienia. Gdy uświadamiasz sobie swoje położenie i wiesz, gdzie jesteś, to Pan Jezus mówi, co masz zrobić z tym? I 5 werset. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. Opamiętaj się, wróć do pierwszych czynów, bo jeśli się nie opamiętasz, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca. Przypomnij sobie, skąd spadłeś, opamiętaj się, wróć do pierwszych uczynków. Czy widzisz swoje położenie? Czy jesteś w stanie dać odpowiedź, gdzie jesteś? Jeśli czujesz, że twoje życie się gdzieś skomplikowało, że oddaliłeś się od Boga, Pan Jezus mówi, opamiętaj się. To znaczy, co takiego mam zrobić w tym upamiętaniu? Uświadom sobie, gdzie kiedyś doświadczyłeś łaski, przebaczenia i dobroci. Wróć do tego samego Boga. Wróć do krzyża Golgoty. Taki, jak jesteś. Co dalej masz zrobić? Zacznij spełniać uczynki jak pierwej. A co robiłeś pierwej? Czy ktoś ci kazał się modlić po nawróceniu? Czy ktoś kazał ci czytać Pismo Święte? Czy ktoś kazał ci chodzić na społeczności i robiłeś to wszystko dlatego, że kazano ci? Czy jak opowiadałeś Ewangelię, to robiłeś dlatego, że musiałeś w dzienniczku zapisywać godziny opowiadania? Jak to się działo? Pamiętacie pierwszą miłość? Że nikt nas nie namawiał, wręcz przeciwnie, śmiano się z nas. Grożono nam, a my mimo wszystko opowiadaliśmy Ewangelię. My modliliśmy się w każdej chwili. Rozmawialiśmy z ludźmi, szukaliśmy społeczności z wierzącymi, czytaliśmy Słowo Boże, może trzymaliśmy w kieszeni Biblię, siedziałeś w autobusie może, w pracy, w przerwie otwierałeś sobie, żeby werset przeczytać. Żyłeś tym, oddychałeś Bogiem. O tym mówi Jezus. Spełniaj uczynki takie jak pierwej. Przyjdź do Boga takim, jakim jesteś. Wróć do dawnych czynności. Wróć do studium Biblii, do społeczności z wierzącymi. Wróć do świadectwa o Jezusie. Opowiadaj o tym, że byłeś w grząskim błocie. Zgrzeszyłeś, ale Bóg cię wyrwał. Wyciągnął cię stamtąd, postawił na nogi. I życie ma sens i ma cel. I masz niesamowitą radość i wdzięczność z powodu Boga, nie z powodu siebie. Bóg dzisiaj woła. Gdzie jesteś? Siostro, bracie, odpowiedz na to pytanie. Jeśli czujesz, że oddalasz się, wróć do Pana. Wróć do czynności jak pierwej, które podobają się Bogu, które stanowią o Twojej społeczności z żywym Bogiem. Jeśli nigdy tego nie robiłeś, to dzisiaj jest czas. Odpowiedz Bogu, gdzie jesteś. Nie wiem, Panie. Nie wiem sam, dokąd iść. Ale chcę skorzystać z tego, co Ty mi chcesz dać. Chcę być z Tobą. Weź mnie za rękę, jak w tej pieśni. Chcę wędrować z Tobą przez wyspy ludzkich serc, samotnych. Chcę płynąć morzem ludzkich łez, ich cierpienia i upadku. Nieść im nadzieję. Opowiedzieć, że Bóg jest ratunkiem dla zgubionych ludzi. I że póki człowiek żyje, to jest nadzieja. Że w ostatniej chwili, tuż przed śmiercią, możesz ludzi wysyłać do Boga, do nieba, a nie do piekła. Tego doświadczałem w swoim życiu, kochani. Że byłem świadkiem śmierci i zbawienia w ostatniej chwili życia. Mój ojciec nawrócił się na łożu śmierci. Nawrócił się 5 dni przed śmiercią, ale nawrócił się dzień przed agonią, gdzie w agonii nie miał już świadomości. To serce pracowało, ale umysł nie pracował już. Ale w ostatniej chwili modlił się i padł: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Okaż swoją sprawiedliwość. Pił alkohol. Przeklinał wszystko. Był zagubionym człowiekiem, spętanym gniewem i złością. Ale Bóg okazał mu łaskę w ostatniej chwili. Innym razem ojciec jednej rodziny naszej w zborze, ten człowiek też pił alkohol, nie chodził nigdy do zboru. Oni modlili się o niego przez całe życie. I już mieli wrażenie, że nic z tego nie będzie. Znalazł się na ojomie. Ja dowiedziałem się, że leży w szpitalu. Spóźniłem się. To znaczy, spóźniłem się, żeby móc porozmawiać w innych okolicznościach, ale trafiłem na czas. Leżał na ojomie, ale był jeszcze przytomny. Zaczęliśmy rozmawiać. Zacząłem opowiadać mu o Bogu, o tym, że za chwilę może umrzeć. I on może zdecydować teraz, gdzie pójdzie. Jeśli otworzy serce dla Chrystusa i zaprosi go do serca, uzna go swoim Panem, wyzna swoje grzechy, to bez względu na to, co się z nim wydarzy, on będzie w ręku Boga. On to zrobił. I zmarł na drugi dzień. Poproszono mnie, żebym prowadził pogrzeb. Nawet nie zdążyłem z rodziną o tym porozmawiać. Usłyszeli dobrą nowinę podczas pogrzebu, kiedy mówiłem kazanie. I powiedziałem o tej historii, że wczoraj wyznawał Jezusa swoim Panem i pokutował przed Bogiem. Było to niczym ostatnie namaszczenie, bo tam wielu było też katolików. Niektórzy drwili, mówili, a co on tam opowiada? A niektórzy byli bardzo wdzięczni. I wielu innych ludzi jeszcze spotykałem. To jest niesamowite. Ale to jest właśnie to, sens Twojego życia. W ostatniej chwili możemy ratować ludziom życie. To jest niesamowita przygoda. Jeśli stoisz dzisiaj na rozdrożu, jeśli nie wiesz, co z tym życiem robić, albo już próbujesz, nie daje Ci to satysfakcji, Bóg jest na Twojej drodze. Otwórz serce swoje. A wtedy będziesz wiedział, gdzie jesteś i dokąd zmierzasz. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu. gdzie jesteś. Odpowiedz na to pytanie swojemu Bogu. Amen.
Amen.
Zapraszam do modlitwy, a potem jeszcze zaśpiewam piosenkę. Powstańmy.
Dzięki, mój Panie. Ja w Ciebie i wywyższam.
Pieśń o bliskości Pana, gdzie potrzebujemy Jego obecności, gdzie szukamy miłości, pokoju i znajdujemy to jedynie w Bogu, tym, który nas stworzył, bo On jest źródłem prawdziwego pokoju, prawdziwej radości i prawdziwej miłości. Przez poznanie Jego dostrzegamy, jak wiele dobrodziejstw nam daje. Przez poznanie, zbliżenie się do Boga możemy w człowieku zobaczyć Jego pierwiastek, pierwiastek boski. Możemy pomóc temu człowiekowi odnaleźć też drogę do jego Stwórca. A z tym człowiekiem, który zna tę drogę i jest jego dzieckiem, możemy czuć tę więź bliskości jak rodzina. Dlatego wtedy to słowo brat czy siostra przestaje być zwykłym sloganem, staje się czymś prawdziwym, szczerym, bo to jest mój brat, moja siostra, ktoś mi bardzo bliski, bo mamy jednego ojca.
Prawdziwego szczęścia, gdzie szukać mam pokoju, co nie da mi świat. Gdzie szukać mam miłości nieobłudnej, gdzie szukać mam, gdzie szukać mam. Panie, któryś stworzył wszystko, daj mi pokoju swego, daj mi pokoju swego dziś, jeszcze dziś. Panie, któryś stworzył wszystko, daj mi radości Twoje, daj mi radości Twojej dziś, jeszcze dziś. Stworzył wszystko, daj mi swej miłości prawdziwej, daj mi jej, pragnę posiąść ją jeszcze dziś. Daj mi pokoju swego, miłością swą napełni mnie, daj mi swą radość, radość nieobłudną, daj mi pokoju swego, daj mi pokoju swego dziś, jeszcze dziś. Panie, któryś stworzył wszystko, daj mi radości Twojej, daj mi radości Twojej dziś, jeszcze dziś. Panie, któryś stworzył wszystko, daj mi swoją miłość, miłość nieobłudną, daruj mi.
Amen. Dziękuję serdecznie za uwagę, niech was Bóg błogosławi i trzymajcie się blisko Pana. Amen.
Dziękujemy bardzo.